Tu Polskie Radio PIK. Jest piątek, 26 dzień maja. Przed mikrofonem Marcin Kupczyk. Czas na audycję publicystyczną. Dzisiaj będziemy mówili o poważnych europejskich sprawach, o miejscu naszego kraju w Europie. Stąd europejscy, można powiedzieć, goście w naszym studiu. Janusz Rzemka, SLD, Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. Kosmos Złotowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Kłaniam się Państwu.
Europejscy konserwatyści, reformatorzy. Mamy również połączenie telefoniczne z europosłem Tadeuszem Zwiewką, Platforma Obywatelska, Grupa Europejskiej Partii Ludowej. Witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
Słyszymy się wszyscy, to bardzo dobrze. Szanowni Panowie, tematy poważne. Parlament Europejski przyjął niedawno rezolucję, w której wzywa państwa Unii, szczególnie, jak się mówi, nieposłuszną Polskę i Węgry do relokacji uchodźców, wskazując, że jedynymi krajami, które jako tako wywiązują się ze swoich zobowiązań, są Finlandia i Malta. Sprawa podzieliła polską delegację we frakcji Europejskiej Partii Ludowej. Rezolucję poparli na przykład Michał Boni, Róża Thun czy Jarosław Wałęsa z Platformy oraz Czesław Siekierski z PSL-u. Reszta biorących udział w głosowaniu europosłów z delegacji PO-PSL nie zagłosowała przeciwko inicjatywie, ale wstrzymała się od głosu. Przeciwko, natomiast zgodnie ze stanowiskiem rządu, który jest przeciwny relokowaniu uchodźców, głosowali praktycznie wszyscy eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości. Od głosu wstrzymał się Zbigniew Kuźmiuk. No i potem oczywiście rozgorzała bardzo poważna dyskusja na ten temat. Zdaniem europosła Zdzisława Krasnodębskiego, gdyby naszemu krajowi groziły sankcje za odmowę udziału w relokacji, należałoby przeprowadzić referendum w tej sprawie. On postulowałby, aby zapytać Polaków, czy chcą, czy nie przyjmować uchodźców, nawet jeśli ta druga opcja, czyli odpowiedź nie, miałaby się wiązać z jakimiś sankcjami. Parlament Europejski powołuje się tutaj na porozumienie z 2015 roku o przeniesieniu do państw członkowskich 160 tysięcy uchodźców z Grecji i Włoch. Dotychczas tylko 18 tysięcy osób zostało przeniesionych. Parlament wezwał państwa członkowskie do solidarności i do współodpowiedzialności. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, europosłowie Prawa i Sprawiedliwości są na nie. Czy zatem mam rozumieć, że panowie są przeciwko solidarności i przeciwko współodpowiedzialności europejskiej? Kosmos Złotowski.
To jest właśnie, panie redaktorze, główne pytanie. Na czym ta solidarność miałaby polegać? Otóż solidarność miałaby polegać na tym, że ktoś podejmuje jakąś decyzję, a potem wszyscy mają ją solidarnie wykonywać. Otóż nie. Solidarność naszym zdaniem polega na tym, że decyzje podejmuje się solidarnie i wtedy się za nie solidarnie odpowiada. W tym wypadku tak nie było. To pani kanclerz sama, nawet bez konsultacji ze swoimi sojusznikami, ze swoimi koalicjantami, już nie mówiąc o konsultacjach jakichkolwiek międzynarodowych, podjęła decyzję: uchodźcy, przyjeżdżajcie do nas, jest miejsce dla każdego. Czyli podjęła zupełnie niesolidarną decyzję. A teraz żąda solidarności wtedy, kiedy bardzo trudno jest spełnić te obietnice otwartych drzwi w Niemczech czy też w innych krajach. Dlatego naszym zdaniem solidarność to jest od samego początku, czyli od podejmowania decyzji. To wtedy tak, wtedy będziemy wspólnie za to odpowiadać. Ale nie jest solidarnością, jeżeli ktoś za nas podejmuje decyzję i od nas wymaga jej wykonania. Temu się sprzeciwiamy stanowczo.
Janusz Zemk.
Tak, no więc ja chcę jednak zacząć od tego, że tu nie chodzi o uchodźców, którzy są dzisiaj na terenie Niemiec, tylko tutaj chodzi o uchodźców, którzy się znajdują w dwóch państwach, czyli że we Włoszech i w Grecji.
No tak, ale oni się tam znajdują.
Jeżeli my mówimy
tego,
o solidarności, to problem polega na tym, że polski rząd kilkanaście miesięcy temu taką decyzję podjął i że wśród wszystkich europejskich państw, także polski rząd, uznał, że może grupę uchodźców przyjąć i ustalono wówczas, że to będzie około 7 tysięcy osób. Problem moim zdaniem polega dzisiaj na tym, że tak naprawdę to Polska nie przyjęła osoby ani jednej. Polska robi wszystko, żeby ani jednej osoby nie przyjąć. A moim zdaniem wśród tych ludzi są oczywiście tacy, których my z różnych względów przyjmować no nie powinniśmy, bo oni tutaj przyjechali nie dlatego, że tam mogą stracić życie, no że prześladowani są, tylko tam jest przecież wiele osób, my o tym dobrze wiemy, którzy po prostu chcą zarabiać lepiej i lepiej żyć, i że to nie są uchodźcy, a emigranci. Natomiast są i uchodźcy, czyli ci, których chcę podkreślić tutaj jeszcze raz, to zagrożeni są wręcz, że tak powiem, życiem. Wśród tych uchodźców, o tym też warto mówić i pamiętać, jest wielu chrześcijan. I to jest tak, że papież Franciszek właściwie co niedzielę apeluje, żeby tym ludziom pomóc. Polski Kościół apeluje wielokrotnie, żeby to zrobić. I ja podkreślę tu jeszcze raz. Ja nie mogę zrozumieć, dlaczego nie stać nas, żeby wykonać pewien gest wobec tych ludzi, bo przecież pamiętajmy, że na końcu ostateczna decyzja należy do polskich władz, kogo polskie władze chcą przyjąć, a kogo nie. Wśród tych ludzi są przecież i malutkie dzieci, i kobiety samotne. I ja uważam, że taki humanitarny gest nasze państwo powinno także wobec tych nieszczęśników wykonać.
Mhm. Tadeusz Zwiewka, Europejska Partia Ludowa.
W pełni podpisuję się pod tym, o czym powiedział przed chwilą pan poseł Janusz Zemke i chcę dodać jeszcze parę dodatkowych uwag. Otóż Prawo i Sprawiedliwość próbuje znaleźć sobie takiego łatwego chłopca do bicia, czyli panią kanclerz Merkel. No cóż, pan Kosma-Złotowski myli się niestety w swojej ocenie sytuacji, dlatego że decyzja o relokacji z 2015 roku nie dotyczyła w ogóle fali uchodźczej, która zalała w sposób niekontrolowany Europę. Ci, którzy mają być relokowani, już dawno są w obozach dla uchodźców, tak? I mówimy tutaj o uchodźcach, a nie o migrantach. W związku z powyższym nie mieszajmy tych pojęć, na co słusznie przed chwilą zwrócił uwagę pan poseł Zemke. Co do tej fali uchodźczej, która jest w Niemczech, my na razie o tym w ogóle nie rozmawiamy. Natomiast jeśli idzie o solidarność, no to właśnie niech pan powie, panie pośle, jakiego rodzaju solidarność państwo preferują. Tylko solidarność w braniu, czy także solidarność w dawaniu? Dlatego, że to polega na łączeniu tych wszystkich kwestii. Albo jesteśmy wspólnie, albo nie. I nikt za nas nie podjął tej decyzji, bo decyzja była podjęta wspólnie na posiedzeniu Rady, w którym to posiedzeniu uczestniczyła także premier polskiego rządu, pani Ewa Kopacz. I my się chcemy tylko i wyłącznie wywiązać ze zobowiązania, które zostało podjęte. Mogę natomiast wytłumaczyć, dlaczego nie poparliśmy tej rezolucji, a wstrzymaliśmy się od głosu. Otóż tylko i wyłącznie z tej przyczyny, że w tekście rezolucji zawarta jest uwaga, że ewentualnie dla państw, które nie będą chciały się wywiązać z tych swoich dobrowolnie przyjętych zobowiązań, mogą być wprowadzone sankcje. No na to my się nie zgadzamy. Mm-hmm.
Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości powiedział tak, że polski rząd nie powinien obecnie ulegać naciskom, a jego zdaniem porozumienie z 2015 roku zostało wymuszone i według niego jest odrzucane w zasadzie przez znaczną część społeczeństw w tych państwach, które je poparły. Rządy popierają, społeczeństwa nie za bardzo. A pomocy, zdaniem europosła Czarneckiego, należy uchodźcom udzielać poza granicami, w obozach rozmieszczonych na przykład blisko syryjskich granic, co też polski rząd czyni. Więc tak pomoc jest. Tak, ale nie tu, tylko za
tak
granicą.
Tak jest, nic dodać, nic ująć. My obserwujemy sytuację mniejszości muzułmańskich w krajach Europy Zachodniej. Z różnego powodu te mniejszości tam powstały, ale powstały, są. To są zupełnie równoległe społeczeństwa. Oczywiście są ludzie, którzy się integrują, są ludzie, którzy w zachodnich społeczeństwach mimo swojej muzułmańskości żyją bardzo dobrze, ale większość tych ludzi tworzy paralelne społeczeństwa, dzielnice zamknięte, getta. My nie chcemy mieć takich kłopotów w Polsce. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o tę solidarność. Nie chodzi o solidarność w braniu czy w dawaniu, tylko chodzi o solidarność w podejmowaniu decyzji. Owszem, my możemy odpowiadać, jeżeli sami podejmiemy jakąś decyzję. Cały kłopot z tymi migrantami w ostatnim czasie polegał właśnie na tym, że pani kanclerz Merkel otworzyła szeroko drzwi i stąd oni się znaleźli, i stąd oni są w Grecji dzisiaj, i stąd oni są we Włoszech, i stąd oni są na Malcie. Ich celem jest migracja do Niemiec, Szwecji, krajów Europy Północnej. Owszem, solidarność tak, ale w solidarność w podejmowaniu decyzji również.
Janusz Zemke, pomagać, ale nie w Polsce.
Znaczy też, dobrze, więc ja bym to znaczy tak, ja się w ogóle zgadzam z filozofią taką, chcę to powiedzieć, że gdybyśmy spojrzeli się na sytuację, to mamy taką, że dzisiaj głównie w Turcji, w Libanie i Jordanii w obozach przebywa około 6 milionów osób. No więc my chyba sobie nie wyobrażamy nawet, żeby te 6 milionów osób chciało podjąć próbę dotarcia do Europy, bo tutaj nie ma cienia szans, no bo dzisiaj mamy problem, żeby stworzyć stworzyć jakieś elementarne warunki do życia mniej więcej dla miliona osób, a mówimy o skali wielokrotnie większej. Jeżeli zatem tym ludziom chcemy pomóc i ograniczyć chcemy ich dopływ do Europy, to oczywiście najskuteczniejsze, no tutaj są to dwie rzeczy. To pomoc w likwidacji wojen, która tych ludzi no wygania z domów i to jest oczywiście tworzenie im takich podstawowych warunków no, do życia, czyli że tam, gdzie oni są, no, w obozach, to jest kwestia no, namiotów, gdzie mogą mieszkać, to jest kwestia, to są wszystkie sprawy sanitarne, oczywiście to jest po prostu żywność, to jest oczywiście pomoc medyczna, to jest pomoc szkolna. Polska tutaj na szczęście w ostatnim czasie zwiększyła te środki nieco, ja też to zauważam, na szczęście zwiększyła, ale są to w dalszym ciągu środki bardzo symboliczne i powiedziałbym, że no powinniśmy wszyscy zwłaszcza wspierać organizacje humanitarne. Tam jest tam wielu Polaków w tych obozach, którzy tam wykonują świetną pracę, bo jest no rzeczą mądrą, żeby ci ludzie przebywali jak najbliżej swoich domów z tą nadzieją, że jak wojna w Syrii się kiedyś skończy, bo ona się przecież kiedyś musi skończyć, a to będą mogli z tych obozów w zdecydowanej większości wrócić do siebie, do domów.
Tadeusz Zwiewka, pomagamy, ale nie u siebie, pomagamy, ale tę pomoc wyprowadzamy poza nasze granice. Czy tak by pan to widział?
Pomagamy na wszystkich frontach. Oczywiście to jest rozwiązanie, pod którym się podpisuję całkowicie, że pomoc poza granicami Polski, ba, poza granicami Unii Europejskiej jest ze wszechmiar wskazana. I te wątki, na które zwrócił uwagę pan poseł Zemke, że ci ludzie powinni być blisko swojego kraju, swojej ojczyzny, by po zakończeniu konfliktu zbrojnego, w co też głęboko wierzę, w końcu przecież nastąpi, i to myślę nie w jakimś bardzo odległym czasie, mogli wrócić do swoich domów. Proszę zwrócić uwagę, że Unia Europejska podpisując, to znaczy najpierw po wynegocjowaniu porozumienia z Turcją i zbudowaniu tych hotspotów na terenie Turcji, finansowaniu funkcjonowania tych obozów, w sposób absolutny ograniczyła dopływ migrantów z tej części świata. Natomiast chcę zwrócić Państwa uwagę również na fakt, że bez względu na to, co my zrobimy, bez względu na to, jakie zostaną podjęte środki przeciwdziałania napływowi, to my go nigdy nie zlikwidujemy. Nadzieją napawa nas fakt podjęcia współpracy w tej chwili z jakimiś tam władzami w Libii, ale też nie wiadomo jeszcze, co to są za władze i jakie efekty przyniesie ta współpraca. Natomiast migranci czy uchodźcy na teren południa Europy będą tak czy inaczej docierali, dlatego że jest trzeci element oprócz tych dwóch, o których wspomniał pan poseł Zemke. To jest niestety biznes. I trzeba zająć się także tym, by spróbować zlokalizować i rozbić gangi przestępcze, które zajmują się tym procederem przerzucania ludności z terenów Afryki Północnej, z terenów Bliskiego Wschodu na terytorium europejskie.
To może się okazać trudne.
Które muszą się zgrać.
To może okazać się trudne, kiedy mamy tutaj informację, że Indangreta i mafia kalabryjska, i mafia sycylijska, i mafia Capitole, chyba tak się na nią mówi, bo związana jest z ratuszem rzymskim, szanowni panowie. I to są potężne pieniądze. To one przechwytują, te mafie ponoć przechwytują miliony euro dedykowane imigrantom, a trafiają nie do tych rąk, do których powinny trafiać. Więc to nie jakiś po prostu gang rzezimieszków, tylko potężne organizacje mafijne.
To prawda, niedawno, prawda? jeśli mogę kontynuować przez chwilę. Niedawno mieliśmy okazję w telewizji obejrzeć świetny reportaż o emigrantach z różnych punktów widzenia, ale były to głównie dzieci oraz osoby takie z wieku kilkunastoletnim. I tam się, poza różnymi wątkami, nie chcę tego rozwijać, ale tam się pojawił też taki element, że ci ludzie, którzy rozdzielili się, część rodziny, czyli mama z kilkorgiem dzieci jest gdzieś w obozie w Libanie czy w Turcji, a ojciec z jednym czy dwojgiem dzieci albo w ogóle dzieci z jakimś kuzynostwem są już na terenie Unii Europejskiej. Oni nie przyjechali, nie próbowali uciec wszyscy razem, bo nie mieli na to pieniędzy. Wszystkie pieniądze wydali po to, by jedna czy dwie osoby mogły przedostać się do tego raju, który oni sobie wyobrażają jako raj, czyli na terytorium Unii Europejskiej. Są pozbawieni środków do życia, bez właściwie szansy na połączenie się w krótkim czasie z rodziną, bardzo zniechęceni.
Szanowni
Oczywiście
panowie.
To jest niestety narybek, dla tego najbardziej niebezpiecznego elementu, bo wśród tych niezadowolonych można niestety szukać przyszłych bojowników.
Teraz na krótko chciałbym poruszyć wątek, w jakim stanie są europejskie służby państw zachodnich Unii Europejskiej. Polska dziennikarka zagadnęła unijnego komisarza do spraw migracji Dimitrisa Avramopoulosa, przypominając mu, że we Włoszech i w jego rodzinnej Grecji problemem jest weryfikacja tożsamości uchodźców. Zapytała go wprost, jak Unia będzie ustalała tożsamość przybyszów. A to polityk unijny zirytował się i powiedział, uważam, że państwa członkowskie muszą w końcu zaprzestać wykorzystywania pretekstów. Więc uznał to, że to tylko po prostu jakiś jest nieznaczny, nieważny pretekst. Polskie władze chciały udzielić schronienia na początku 100 osobom, już mówimy nawet o władzach po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości, udzielić pomocy osobom przebywającym na terenie Włoch czy Grecji. Stąd odbyły się misje oficerów łącznikowych do tych krajów. Włosi zaproponowali Polsce przyjęcie 25 rzekomo zweryfikowanych bardzo dokładnie uchodźców. A po sprawdzeniu przez polskie służby okazało się, że 12 z nich miało po kilka paszportów z różnymi nazwiskami. No jeśli będziemy mieli takie informacje, że unijny urzędnik mówi, że to są tylko preteksty oraz takie informacje, jak państwo właśnie słyszą, że ci mężczyźni mają po kilka paszportów z różnymi nazwiskami, no to gdzie są te europejskie służby?
No, otóż to. No, szanowni państwo, my nie dlatego, że mamy złe serce, nie chcemy przyjmować uchodźców czy imigrantów, tylko dlatego, że zwiąże się z tym spore niebezpieczeństwo. No, to są również doświadczenia, nawet ostatnich kilku dni. Manchester to jest przecież przedwczoraj.
To byli ludzie urodzeni już dawno na wyspach. To nie byli przybysze. Ci młodzi ludzie, którzy są związani z tym zamachem.
Panie redaktorze, ci ludzie, ten człowiek, który wysadził się w Manchesterze, wyjeżdżał do Libii, był Libijczykiem, owszem, urodzonym, nie wiem czy urodzonym, ale obywatelem brytyjskim, nie wiem czy był urodzony już w Wielkiej Brytanii, wszystko jedno, w każdym razie wiąże się to z bardzo dużym ryzykiem, ryzykiem bezpieczeństwa i uważam, że nie powinniśmy przyjmować na siebie takiego ryzyka, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest oczywiście kwestia zwalczania terroryzmu, która po pierwsze jest trudna, a po drugie jednak kuleje.
Mhm. Janusz Zemka, tak, jak te europejskie służby?
To znaczy tak, no to...
Nie bardzo weryfikują, skoro mamy
powiedział w sposób taki, że oczywiście dotykamy w tym momencie kwestii związanych z bezpieczeństwem i ja rozumiem to w taki sposób, że prawo legalnego pobytu mogą otrzymać osoby, które są uchodźcami rzeczywiście, to jest raz i dwa, osoby, które podają informacje na swój temat pełne i prawdziwe, które mają prawdziwe dokumenty i jeżeli przykładowo gdzieś byłaby taka sytuacja, że ktoś ma paszporty różne z różnych państw na nazwiska różne, to oczywiście osoba taka pod żadnym pozorem nie powinna otrzymywać zgody na legalny pobyt w Europie, więc co do tego to wątpliwości żadnych nie mam i osoba taka powinna wracać do tego miejsca, skąd przybyła do Europy, bo to jest tak, pomagać tym, którzy sami, że tak powiem, przestrzegają prawa, stosują się do prawa, a nie tym, dla których status uchodźcy to jest pewien, że tak powiem, pretekst do różnych działań, których potem kontrolować. No nie będzie. I tu jeśli chodzi o, z tym, że... Ale pan redaktor dał ten przykład 25, a ja bym go odwrócił i powiedziałbym, że dobrze, 12 nie, no ale jednak 13 osób podawało i prawdziwe dane, i prawdziwe dokumenty, i miało status uchodźcy. No więc jednak też, żeby wszystkich nie wrzucać do jednego kotła.
Tadeusz Zwiewka, co z tą weryfikacją?
Tak, no, niestety kombinatorzy byli, są i będą. Musimy się z tym zawsze liczyć. Natomiast jeśli chodzi o weryfikację, zdenerwowanie pana komisarza Avramopoulosa zupełnie bezsensowne, dlatego że dzisiaj według wiedzy, którą posiadam, już zostały wypracowane w Unii Europejskiej metody weryfikacji. Przede wszystkim metody rejestracji, gdzie musi być już odcisk linii papilarnych, gdzie muszą być te biometryczne ślady, które pozwolą przede wszystkim na wiedzę, gdzie kto przebywa. Natomiast co do weryfikacji, no mój Boże, system włoski, możemy sobie o nim różne rzeczy opowiadać, ale wszyscy wiemy, jak on funkcjonował przez całe lata i zanim Włosi się przestawią w swoim myśleniu, też trochę czasu upłynie. Ale to przecież ostatecznie polskie służby byłyby tym końcowym weryfikatorem, kto znalazłby się na terytorium Polski. i słusznie, tę dwunastkę należałoby natychmiast wysłać pierwszym z brzegu samolotem do kraju pochodzenia, ale 13 uchodźców powinno znaleźć bezpieczne schronienie w bezpiecznym państwie. Czyli nie możemy rzeczywiście wykorzystywać tego pretekstu, że tam są oszuści. Byli oszuści i będą oszuści, którzy będą okłamywać instytucje, a instytucje muszą być na tyle sprawne, by umiejętnie to zweryfikować. I myślę, że wspólnie, bo w pojedynkę to jest nie do zrobienia, ale wspólnie przy coraz większych kompetencjach także Frontexu będzie można w krótkim czasie tę kontrolę wprowadzić.
Szanowni panowie, czas goni bardzo szybko, proponuję zmianę tematu. Komisja Europejska zamierza do roku 2025 wprowadzić wspólną walutę euro we wszystkich krajach unijnych. Doniósł o tym Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dziennik ten dotarł do protokołu z tajnego spotkania w Strasburgu, w którym wzięli udział przedstawiciele komisji oraz kilku eurodeputowanych. Celem Komisji Europejskiej jest wprowadzenie waluty euro we wszystkich 27 krajach unijnych do roku 2025, napisał dziennik, cytując raport z narady, a po 48 godzinach, panowie, pojawiło się dementi tej informacji, ale jednak dyskusja o wejściu do euro, rychłym czy nierychłym, rzeczywistym czy też nie, no jest i pewnie przed tą decyzją tak czy owak nie uciekniemy. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówi, że za wcześnie, aby spekulować, czy i kiedy Polska przyjmie wspólną walutę. Jak mówi pan wiceminister, dobrze się stało, że komisja zdementowała doniesienia niemieckiej gazety. Kosma Złotowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Panie redaktorze, waluta euro jest walutą sztuczną, jest walutą wymyśloną. Unia monetarna obowiązująca w części Europy nie funkcjonuje dobrze w ten sposób, że obligacje różnych krajów są w różny sposób oprocentowane, ponieważ waluta jest ilustracją gospodarki. Mamy to samo euro, za to samo euro kupujemy obligacje niemieckie, z których mamy dużo niższy procent niż z obligacji włoskich. Już nie mówiąc o obligacjach greckich, które są zupełnie niewiarygodne, w związku z tym oprocentowanie sięga nieba. Ponieważ są różne gospodarki, nie ma unifikacji tych gospodarek, nie ma europejskiej polityki unifikacji tych gospodarek i nie będzie jeszcze przez długi czas. Dlatego też uważam, że Polska w żaden sposób euro przyjmować nie powinna. No, kłopoty Grecji wynikają właśnie z tego, że nie mają swojej własnej waluty, nie mogą decydować o jej deprecjacji, nie mogą o niczym w zasadzie zdecydować. Jeżeli oni nie wyjdą ze strefy euro, moim zdaniem tam sytuacja się nie poprawi, niezależnie od tego, jakie by tam pieniądze Unia Europejska pompowała. Innymi słowy, owszem, kiedyś w przyszłości być może można rozważać, ale w sytuacji gospodarczej, jaka jest teraz i jaka będzie prawdopodobnie w ciągu najbliższych 10 lat, nie.
Wicepremier Mateusz Morawiecki mówi tak: dziś nie widzimy powodu, by tracić podstawowy instrument, jakim jest prowadzenie niezależnej własnej polityki monetarnej, która jest możliwa tylko dzięki własnej walucie. Hiszpania, Grecja, Finlandia zostały tego pozbawione i dzisiaj cierpią. Tak, to jest pańskim zdaniem. Janusz Zemke.
Pan wicepremier tam na początku użył takiego słowa dzisiaj. I dzisiaj tak. Natomiast zawsze trzeba się patrzeć do przodu i sytuacja na wyjściu jest taka, że mamy 28 państw, 19 ma euro, 9 nie. Za chwilę wyjdzie Wielka Brytania, 8 państw, w tym Polska, pozostaną bez euro i Polska wśród tych 8 państw jest największym państwem. Otóż moim zdaniem z tych 8 na pewno kilka euro dosyć szybko przyjmie i teraz zacznie się gigantyczny kłopot, jeśli chodzi o budżet unijny na następne 7 lat, czyli na perspektywę 2021-2028, dlatego że wydaje mi się bardzo realna groźba, że powstaną dwa budżety, czyli budżet dla państw strefy euro i dla pozostałych. No to jeżeli my zostaniemy wtedy, za te kilka lat, w gronie tych takich państw słabszych i biedniejszych, to moim zdaniem obróci się to przeciwko nam. Więc ja bym to może skomentował w sposób taki. Dzisiaj rzeczywiście takiego tematu nie ma, bo nasza własna waluta nam pomaga, chociażby jeśli chodzi o eksport, ale jak się poprawi sytuacja w Polsce i w Europie, bo na to liczę, no to tak zakładam, że za 3-4 lata będziemy mieli gruby problem, czy być na obrzeżach, czy być jednak silnym członkiem Unii, w tym także z walutą euro. Ale problem jest za lat kilka, a nie dzisiaj.
A ja w tym momencie przypomnę naszym słuchaczom, bo panowie oczywiście doskonale sobie z tego zdają sprawę. Polska, owszem, wchodząc do Unii, zobowiązała się, że przyjmie wspólną walutę, ale w traktacie akcesyjnym nie określono terminu, kiedy miałaby to zrobić. Do Eurolandu należy, uporządkujmy, 19 krajów, 9 unijnych państw nie ma wspólnej waluty. Dania wynegocjowała sobie prawo pozostania poza strefą euro. Podobnie zrobiła Wielka Brytania, no ale Wielka Brytania to już zupełnie inna historia. Tadeusz Zwiewka, co z tą walutą euro, panie pośle?
Tak, ja zgadzam się z moimi przedmówcami, że nie dzisiaj, co do tego nie ma wątpliwości. Proszę pamiętać o tym, że to nie tylko my czekamy, aby strefa euro była w pełni uzdrowiona, ale także strefa euro nie będzie gotowa do przyjmowania do wspólnej waluty tych państw, które nie będą spełniały przewidzianych ku temu warunków. Także Polska też musi pewne określone, tak jak każdy inny kraj, niestety w przeszłości bywało z tym różnie i dlatego między innymi są problemy greckie, dać radę. Natomiast co do kwestii czy, nie ma pytania czy, jest tylko pytanie kiedy. Dlatego, że podpisując traktat akcesyjny, jak pan redaktor słusznie zauważył, Polska już wypowiedziała się co do przystąpienia do Unii Gospodarczo-Walutowej, bo taką Unią jest Unia Europejska. Podzielam obawy pana posła Zemkę, że będziemy mieli wielki problem z budowaniem wieloletniej perspektywy finansowej na 2011-2017 z tego względu, że wciąż bardzo poważnie rozważana jest kwestia ewentualnie drugiego budżetu strefy euro. Chociaż po pewnie spodziewanym niebawem, bo to myślę skończy się do 2020 roku, wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ten problem nie będzie aż tak bardzo palący, dlatego że te kraje, te 7 krajów, które pozostaną poza strefą euro, to niestety nie będą silne gospodarki. Natomiast no, nie używajmy argumentów, że obligacje są różnie oprocentowane. Na Boga, no, w Polsce też obligacje są różnie oprocentowane. W Polsce też mamy różne firmy, które są dobre i które są złe. Też mamy części kraju, które się rozwijają lepiej, które się rozwijają gorzej. To nie jest powód, dla którego należy rozdzierać szaty. Grecy sobie w dużej mierze sami zafundowali ten kryzys i czy oni będą mieli euro, czy będą mieli drachmę, to ten problem będzie dokładnie taki sam.
Nie będzie.
Ponderabilia tylko będą różne.
Zaraz dojdziemy. Właśnie.
I tak to wygląda, także myślę, że to nie jest pytanie o to, czy to będzie za 3 lata, czy za 4. Pytanie dla mnie jest takie, czy my dzisiaj zaczniemy normalnie z Polakami rozmawiać o walucie euro, czy poprzestaniemy tylko na straszeniu, że wejście do strefy euro spowoduje jakąś niewyobrażalną drożyznę, której jak do tej pory w krajach przystępujących no nie zauważyłem.
Tu na naszym krajowym podwórku Ryszard Petru niedawno udzielił wywiadu, w którym powiedział, no szanowni państwo, musimy kiedyś ten temat euro w końcu odczarować. No jakby w jego przesłaniu było to, że nie możemy tak ciągle zasłaniać sobie dłonią oczu, czy odwracać się plecami od tej waluty. Ale jeszcze pozwolę sobie wrócić do słów wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział tak. Polska i strefa euro to nie są dziś spójne obszary walutowe. Polska ma inny przebieg cyklu koniunktury, inną strukturę produkcji, innego rodzaju przewagi konkurencyjne. Natomiast wiceminister Szymański mówił w Brukseli niedawno, że dyskusja o wejściu Polski do Eurolandu jest dzisiaj bezprzedmiotowa, ponieważ nie wiadomo, jak ten Euroland sam będzie wyglądał w 2025 roku.
Otóż właśnie.
Kosma Złotowski.
Naszym zdaniem sama waluta euro powinna być, jeżeli jest jedną walutą obejmującą bardzo różne obszary gospodarcze, bardzo różne gospodarki, no to te różnice muszą być w jakiś sposób niwelowane. Jeżeli strefa euro postanowi o środkach niwelacji, no to my będziemy inaczej rozmawiać. Na razie nie ma takich środków. Są różne gospodarki, to jest fakt i Nie ma żadnej polityki uspójniającej te gospodarki. W Stanach Zjednoczonych przecież są różne stany. Są jedne bardziej uprzemysłowione, inne zupełnie nie. Jedne bardzo rozwinięte gospodarczo i obowiązuje jeden dolar, czyli jedna waluta na bardzo dużym i różnym obszarze gospodarczym. Ale państwo prowadzi tam spójną politykę. Jeżeli byłaby spójna polityka strefy euro, no to wtedy będziemy rozmawiać. Na razie takiej polityki nie ma. Na razie sama strefa euro mówi o swojej własnej reformie.
Tylko tak, jeśli się tego mamy trzymać, to państwa będą niespójne i gospodarki będą różne po wsze czasy. Przecież nigdy nie będą równe.
Oczywiście, że tak, ale muszą być środki zaradcze znalezione.
Znaczy, proces musi być po dwóch, że tak powiem, stronach. No po pierwsze, to jednak musimy się także patrzeć na to, co będzie się w Europie działo. Moim zdaniem kilkanaście państw będzie dążyło do zacieśnienia integracji i współpracy także gospodarczej. Ja wyobrażam to sobie w taki sposób, przykładowo, że mogą chociażby upodabniać swoje systemy podatkowe. To tak może się okazać. Obligacje wspólne i tak dalej, i tak dalej. Więc my też to będziemy musieli to obserwować. No ale z drugiej strony, my też nie wiemy, jaka będzie sytuacja finansowa Polski za lat kilka. Dzisiaj mamy pewien boom i w porządku, więc muszą być procesy z obu stron. Ja podkreślę jeszcze raz. Rzeczywisty problem euro czy nie euro, to jest problem, który się pojawi moim zdaniem w roku 2020 i albo wejdziemy do pociągu tych państw, które są bogatsze wewnątrz Unii, albo też będziemy takim państwem, które będzie na obrzeżach Unii, bo jednak ta waluta moim zdaniem inna, która by się utrzymywała nie wiadomo ile lat, z czasem zacznie komplikować i pozycję Polski, i współpracę gospodarczą, finansową i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
To już bardzo niedługo, bo to zaledwie 2,5 roku, jeśli mówimy
o
perspektywie 2020.
To będzie ten realny moment.
Szwajcaria, która spełnia absolutnie wszystkie kryteria strefy euro, jakoś nie przyjęła waluty euro, ma swojego franka i ma się dobrze.
A nie, w ogóle nie jest w Unii.
No właśnie.
Ja bym chciał zapytać pana europosła Tadeusza Zwiewkę, co by powiedział Duńczykom? Dlaczego Duńczycy sobie wynegocjowali i zostali przy swojej walucie? Kraj bardzo europejski, kraj bogaty, zamożny, szczęśliwy. No, co pan o tym sądzi? Dlaczego im to euro nie jest do szczęścia potrzebne?
Trudno mi powiedzieć, nie jestem Duńczykiem, nigdy tam nie mieszkałem. W związku z powyższym nie wiem, dlaczego akurat im jakby nie przeszkadza, czy bardzo im na tym nie zależy. Problem polega tylko i wyłącznie na tym. Duńczycy, kiedy podpisywali traktat akcesyjny, powiedzieli bardzo wyraźnie, pozostajemy przy swojej własnej walucie. I to jest czysta, bardzo gra. Chcę pana uwagę także zwrócić na fakt, że te opt-outy duńskie, one nie dotyczą wyłącznie strefy monetarnej, one dotyczą także różnych innych obszarów, w których Unia Europejska posiada kompetencje regulacyjne, a Duńczycy wynegocjowali sobie, że w tych obszarach nie będą podlegali legislacji wspólnotowej. Także nie przejmujmy się Duńczykami, nie przejmujmy się tym, bo my się strasznie teraz martwimy, tak jak ci wszyscy wróżbici, którzy mówili, że strefa euro nie przetrzyma próby. My się nie przejmujmy tym, czy ona przetrzyma próbę, czy nie. My patrzmy, jaki będzie w przyszłości interes Polski we wspólnocie. Jaką rolę będziemy odgrywali we wspólnocie? Czy będziemy na jej peryferiach, czy będziemy w jej centrum? I tutaj dochodzę do kluczowego takiego momentu, a mianowicie do funduszy strukturalnych. Proszę pamiętać, że to są ogromne kwoty, które są przekazywane do państw członkowskich. Polska jest największym beneficjentem i zawsze będę to przypominał, ponieważ to są w ogóle historyczne wydarzenia, których doświadczamy. Tyle, że te fundusze strukturalne, to jest taka odpowiedź troszeczkę dla pana posła Złotowskiego, one powinny, ja się tutaj z tym zgadzam, one powinny przestać być wykorzystywane w taki bardzo prosty sposób, jak w chwili obecnej na nadrabianie zaległości infrastrukturalnych, a powinny zacząć funkcjonować jako pewien regulator gospodarczy. Tutaj jest ten element, o którym pan wspomniał, pewnych mechanizmów, które będą pomagały regulować procesy gospodarcze. Ale oczywiście nigdy nie będzie tak, że wszystkie gospodarki będą same, nigdy nie będzie tak, że Unia będzie Unią jednej prędkości, tylko zawsze będzie Unią wielu prędkości, ponieważ będą różne sytuacje nie tylko w krajach, ale także w regionach.
No i tu po raz pierwszy zgadzam się prawie, że w pełni z panem posłem Zwiewką.
Ze mną trudniej.
Ale z jednym wyjątkiem. Pan poseł powiedział, stawia taką alternatywę. Albo będziemy w centrum, albo będziemy na peryferiach. Otóż nieprawda. Nie będziemy na peryferiach, nawet jeżeli mielibyśmy mieć swoją własną walutę. To nie oznacza zaraz peryferii, tylko to oznacza budowę swojej gospodarki.
Ale to nie jest związane z walutą, panie pośle.
Nie, ale pan mówił, że albo na peryferiach, albo w centrum.
Tak, ale to nie jest związane z walutą.
To nie jest dobra
tylko
alternatywa.
Z funduszami strukturalnymi, których może na przykład dla nas nieco zabraknąć?
To też nie jest kwestia wyłącznie funduszy strukturalnych, to jest kwestia politycznej siły bardziej i tego, czy my chcemy współpracować na wszystkich płaszczyznach, czy tylko na tych, które sobie wybierzemy.
Mhm. Panowie.
A tego, przepraszam, nie zawarowaliśmy sobie, tak jak Duńczycy, o których przed chwilą rozmawialiśmy.
Na początku akcesji, tak. Wtedy mieliśmy zupełnie inne problemy. Panowie, jeszcze jedna Unia by mnie interesowała. Energetyczna mianowicie. Przypomnijmy sobie, że Bruksela kilka lat temu zobowiązała się do wprowadzenia tak zwanej Unii Energetycznej. Tymczasem powstać ma gazociąg Nord Stream 2, który może uderzać, a niektórzy mówią po prostu tak, wprost uderza w bezpieczeństwo energetyczne Polski, Ukrainy, Słowacji i krajów bałtyckich. Ponieważ będzie mógł zastąpić gazociągi tranzytowe wiodące przez nasze kraje i na przykład umożliwić zakręcenie im kurka gazowego przez Rosję. Niemcy bardzo chcą Nord Streamu 2. Zapewniają, że w zasadzie nie bójcie się, nasi kochani sąsiedzi, bo to jest projekt czysto biznesowy. Czy nie wydaje się jednak panom, że sprawa rozbija unijną jedność energetyczną?
No rzeczywiście, że tak. A ponadto to nie jest, tak jak mówią Niemcy, sprawa czysto biznesowa. I taką sprawą czysto biznesową nie był też Nord Stream 1. Koszt budowy tego gazociągu był wielokrotnie wyższy niż koszt budowy takich odpowiednich gazociągów po lądzie, ale nie omijających Polski, czy Czech, czy Słowacji. Więc to nie jest...
Wydali więcej niż powinni, po co?
No właśnie, po co? No po co się wydaje więcej niż można by było wydać, osiągając ten sam efekt, jeśli chodzi o biznes. No wydaje się te pieniądze tylko po to, żeby móc taką inwestycję właśnie w ten sposób politycznie wykorzystać, aby móc szantażować kraje, które znajdują się pomiędzy tymi rurami, a więc Polska, Ukraina, ale także
Słowacja,
Bułgaria, Rumunia, czyli kraje Europy Wschodniej, żeby można było je szantażować tym, że się ten kurek zamknie, a jednocześnie nie zamknie się dostaw gazu do Europy Zachodniej.
Janusz Zemka.
Tak, że my tutaj mamy problem rzeczywiście polegający na tym, że musimy, tak jak wszystkie państwa w Europie prawie, importować nośniki energii. Mamy to, co prawda węgiel, no na szczęście, ale oczywiście czy ropa, czy gaz pochodzą z importu. Więc to nie są sprawy związane z tym importem, to nie są tylko sprawy ekonomiczne czy techniczne, tylko to jest dzisiaj, to we współczesnym świecie, jeden z takich podstawowych wyznaczników to bezpieczeństwa państwa. Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z najważniejszych, co to podkreślić z całą mocą, elementów w ogóle do bezpieczeństwa państwa. Więc co powinna robić Polska? Polska powinna z grubsza robić to, co się stara robić, czyli że opierać się na ile się da na zasobach własnych i powinna importować z różnych stron. Tak, żeby jeden dostawca, czy też jedno państwo, nie dostarczało nam tam więcej niż tam jakieś 20-25% tych nośników energii, a równocześnie zapasy, które powinniśmy mieć w magazynach, one są przecież także u nas w województwie, te zapasy gazu, prawda? Mhm. To pod Mogilnem czy innym powinny być pełne i trzeba je rozbudowywać. Więc z grubsza powiedziałbym, że ta polityka, to się tak ładnie mówi, dywersyfikacji dostaw, jest w moim przekonaniu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa, polityką rozsądną, bo musimy mieć pewność dostaw za rozsądną cenę, bo to jest też ważne, kiedy ma się kilku dostawców, to
kilka
można
jednocześnie.
Tak.
Panowie... proszę, teraz się nawet zgadzam z panem posłem Zemką.
Same uśmiechy w studio. Panowie, swego czasu słowacki premier Robert Fico decyzję o budowie Nord Stream 2 nazwał konkretnie i krótko zdrada. Tadeusz Zwiewka.
No cóż, pan premier Fico ma bardzo bogaty język i lubi dosadne określenia. Ja bym tego nie nazywał może do końca zdradą, natomiast wielkim problemem na pewno, tak, tutaj zgadzam się z panami całkowicie, że To nie jest czysto biznesowy projekt, że on ma podłoże polityczne, a jeśli tak, to znaczy, że nie powinien być realizowany. Ciekaw jestem i to jest niezwykle w tej chwili ważne pytanie, czy Komisja Europejska zastosuje całkowicie warunki trzeciego pakietu energetycznego w stosunku do tego Nord Stream 2, bo moim zdaniem to mogłoby pozwolić zablokować albo przynajmniej w znaczący sposób opóźnić te inwestycje. Ale chcę przypomnieć, że to jest w tej chwili rola polskiego rządu, nie Parlamentu Europejskiego. To polski rząd na wszelkie możliwe sposoby, wykorzystując właśnie działania dyplomatyczne, których niestety nie ma, powinien pracować nad tym, aby zbudować realną siłę, która będzie blokowała taką właśnie inwestycję, ale z drugiej strony, bo to nie może pozostać w próżni, z drugiej strony musi także powstać realna siła, która będzie nas przybliżała, bo to, niestety te procesy w Unii Europejskiej są czasami dosyć długotrwałe, będzie nas przybliżała do Unii Energetycznej, którą kilka lat temu zaproponował Donald Tusk. I to jest droga, którą należy podążać. Ale to też wiąże się z wieloma innymi kwestiami, o których rozmawialiśmy także i dzisiaj. Czy to nie jest tak, że my będziemy próbowali wymuszać pewnego rodzaju działania w jednym aspekcie, ale w innych będziemy stawali okoniem? Czyli jeśli będziemy zawsze mówić nie, ale tutaj oczekujemy pełnej solidarności od wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, trudno nam się tej solidarności będzie spodziewać. Więc bardzo horyzontalnie należy podchodzić do tego typu działań. Natomiast w tej chwili, no cóż, jesteśmy skazani na próbę własnego budowania przez samych siebie tego bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację dostaw, w czym pomaga także gazoport w Świnoujściu.
Właśnie przypłynie do niego wkrótce drugi statek, druga dostawa.
Ale chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, o której w Polsce się nie mówi, a powinno się dzisiaj mówić coraz głośniej i coraz więcej pieniędzy inwestować, a mianowicie w zieloną energię. Nie czarujmy się. Od tego nie odejdziemy. My musimy myśleć już dzisiaj bardzo, bardzo otwarcie i szczerze o zmianie generacyjnej, jeśli chodzi o pojęcie bezpieczeństwa energetycznego. Mamy jeszcze zasoby, które nam pozwalają spokojnie żyć, ale one się też skończą.
Słońce i wiatr, zielona energia, zielony to kolor nadziei. Z tą nadzieją pożegnam się z panami.
Na Dzień Matki.
Na Dzień Matki. Panowie, na pewno pan Kosma Złotowski po kwiaty zdąży. Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Tadeusz Zwiewka byli moimi państwa gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za uwagę.
Kłaniam się.
Do widzenia.